modliłem się, o czym dzisiaj mówić w czasie słowa. Pamiętacie, mieliśmy taką serię w trzy niedziele. Mówiłem o szukaniu bliskości Boga, o Jego obecności w naszym życiu. I miałem wiele świadectw, że to jest taki dobry czas. I właściwie, jak powiedziałem to słowo tydzień temu, to tak doszedłem do takiego miejsca tej satysfakcji, że okej, że to było dobre na ten czas. Ale od razu w tym samym momencie Bóg zaczął mi jakby zachęcać mnie do tego, żebym teraz dzisiaj powiedział słowo o nas. Czyli przez trzy niedziele o Bogu, a teraz o nas, kazanie. Podoba wam się, tak, że w kościele o ludziach mówić? Czy wolicie o Bogu słuchać? Po nazwiskach, tak? Nie będzie po nazwiskach, chociaż... Jeżeli Renia nalegasz, to Renata nazwisko swatko. Dobrze, więc dzisiejszy temat słowa to jest nie jest źle czynić dobrze. Ciekawy temat, w ogóle zdałem sobie sprawę, że rzadko mówię o tego rodzaju rzeczach, czyli o naszym dobrym życiu, które może się w bardzo praktyczny sposób wyrażać wobec tych, którzy znaleźli się w jakiejś potrzebie. Tak jak Zbyszek powiedział w czasie tego nauczania o finansach, żyjemy w czasach i w świecie dobrobytu, więc mamy dobry byt. I teraz jest pytanie, czy jesteśmy w tym obszarze naszego życia odpowiedzialni wobec tych, którzy takiego dobrego bytu nie mają i potrzebują naszej realnej pomocy z naszej strony. I co to ma w ogóle wszystko wspólnego z Biblią i z Bogiem i z Kościołem? Tak, to jest taka... Ja myślę, że to jest... Wszyscy mamy już w tej chwili, kiedy widzicie tylko tą ilustrację, ten tytuł, macie wiele różnych fajnych myśli, co by to mogło oznaczać w waszym życiu. Czynienie dobrze, tak? I wiecie, kiedy przygotowałem to słowo, to sięgnąłem do internetu też, żeby nie tylko wersety, bo wersety biblijne miałem od razu przygotowane w pierwszej kolejności, jest ich długa lista, ale mówię sobie, a to jest taki ciekawy temat, zobaczymy, co jeszcze można by poczytać. I tak zacząłem szukać słowa dobroczynność, tam wyskoczyła filantropia. I bardzo ciekawa definicja wyskoczyła, że dobroczynność to jest świecka idea. Tak zaskoczyło mnie to. I ona odróżnia się od chrześcijańskiego miłosierdzia czy pomocy charytatywnej. Różni się też od jakiegoś tam islamskiego dobroczynności, które też ma swoją nazwę, i od żydowskiego. Po prostu dobroczynność to jest taka świecka idea pomagania bezinteresownego. Czyli uderzyło mnie to, bo sobie pomyślałem, zaraz. To jest trochę tak, jak moje myślenie czasami mam o deklaracji praw człowieka i obywatela spisanej w czasie rewolucji francuskiej, że to też jest świeckie, prawda? Tak nosi na sobie takie pochodnie i takie podkreślanie tego, że to jest świeckie. Kiedy zastanawiamy się nad tym, widzimy, że źródłem tego jest jednak Bóg i Jego Słowo, które człowieka nawraca do dobrego życia. I a propos dobroczynności, dobrego czynienia dobrze, filantropii, pomyślałem sobie, coś się takiego złego stało wśród nas chrześcijan, skoro musi istnieć świecka definicja dobroczynności jako filantropia, która w jakiś sposób odgradza się od tego, co chrześcijańskie. I w tej definicji było powiedziane, że jest to coś bezinteresownego. Bo chrześcijańskie, tak w tym opisie było, to jest jednak interesowne. Zacząłem nad tym myśleć, mówię, to jest ciekawe, czyli dobre czynienie jest interesowne. Dlaczego? Ano dlatego, że ludzie, którzy wierzą w Boga, starają się dobrze czynić, żeby przypodobać się Bogu, żeby zasłużyć sobie na zbawienie, na przykład. No ale bardzo szybko pojawiła się taka myśl, no zaraz, ale my jesteśmy synami Lutra, protestantami, my wiemy już i synami Pawła, tak, apostoła Pawła, że nikt nie może być zbawiony na podstawie uczynków, ale z łaski, przez wiarę, tak, i owocem naszego dobrego, sprawiedliwego życia powinny być uczynki. Więc się okazuje, że doszedłem do takiego wniosku, że no to jest w naszym przypadku to nie pasuje, tak, że my jednak nasze dobre uczynki to jednak jest ta świecka idea. To jest jednak to, co my powinniśmy czynić. Nie powinniśmy czynić dobra dlatego, że Słowo nam nakazuje, że Bóg tego chce, bo nas ukaże, ale dlatego, że to jest po prostu czyste dobro, czynić coś w sposób bezinteresowny. Miałem też rozmowę w tym tygodniu, ktoś mi zadał pytanie, bardzo dobre pytanie, czy znam ludzi, którzy byli wierzący, a dzisiaj nie wierzą w Boga? I dlaczego przestali wierzyć w Boga? I wiecie, pierwsza rzecz, która pojawiła się w mojej głowie, to było to, że jeżeli były takie sytuacje w życiu ludzi, to dlatego, że oni się zgorszyli czymś. Zgorszyli się chrześcijaństwem, czy byli zgorszeni postępowaniem ludzi wierzących. Bo czy można zgorszyć się Bogiem, którego się i tak słabo zna? Tak? Później rozmowa przeszła na tak zwanych wojujących ateistów, którzy zwalczają Boga. I to jeszcze było jeszcze ciekawsze, ponieważ jak możecie mieć kontakt z tego rodzaju ludźmi, czy czytać o nich, czy jakieś ich publikacje, czy w prasie, czy w telewizji, czy książki, to widzimy, że to są ludzie bardzo zmotywowani do tego, żeby taki wojujący ateizm nieść. I w tym momencie to już jest w ogóle, jeżeli się tak szczerze nad tym zastanowimy, to już się wydaje zupełnie bardzo dziwne, ponieważ nieistniejący Bóg raczej nie zachęcił ich do tego rodzaju gorliwości. Więc skąd się wzięła ta pasja? Skąd się wzięła ta energia, żeby walczyć z nieistniejącym Bogiem? Ona została przekazana przez ludzi. Musieli doświadczyć czegoś złego i po prostu głęboko, wewnętrznie tak się zbuntowali przeciwko Bogu, tym wartościom. I gdzieś na początku tego był prawdopodobnie człowiek, który został zraniony, który mienił się być przedstawicielem Boga, niekoniecznie klerykalnym, może nieklerykalnym, może zupełnie takim zwykłym, nominalnym, wierzącym i po prostu odepchnął. Może to był ktoś w rodzinie, kto był bardzo dewocyjny, kochający Boga i przez swoje postępowanie i swój kontrast do wyznawanych wartości spowodował, że ktoś w swoim życiu został uruchomiony do tak wielkiej gorliwości, żeby zwalczać Boga. I teraz wiecie, teraz gdzie my w tym całym kontekście tych wszystkich myśli, które teraz wam przekazałem, tych różnych rzeczy, gdzie my się znajdujemy? I może być tak, że chrześcijanie mogą powiedzieć: ja będę dobrze czynił, bo jestem dobry, bo Bóg mnie kocha i będę dobrze czynił, ale nie będę czynił po to, żeby się komuś przypodobać. Nigdy! Nie jestem zbawiony na podstawie uczynków. Tak? W skrajnym przypadku to może prowadzić do całkowitego egoizmu, tak? Bo jeżeli moje uczynki decydują o moim zbawieniu, bo Bóg mnie kocha, bo Jezus ofiary zapłacił na krzyżu za moje złe dotychczasowe życie, więc ja nie będę dokładał się przecież do zbawienia, tak? Życie jest darem! I jestem tego rodzaju takim chrześcijańskim hedonistą, tak? To może być jedno ze spojrzeń, tak? Ktoś inny może powiedzieć: no dobrze, ale to teraz mamy się przypodobać naszymi dobrymi czynami ludziom niewierzącym? Co tak mamy się im podlizywać, że my fajni jesteśmy, że my dobrzy jesteśmy? Tak? Gdzie my w tym wszystkim się znajdujemy? Za chwilę zaraz zacznę czytać wersety biblijne i wtedy się zrobi tak jeszcze jaśniej, ponieważ Słowo Boże jest światłością. Ale jeszcze jedna mi się przypomniała rzecz, którą czytałem w tym tygodniu. Pastor z Krakowa, z Kościoła Jezus Królem, Przemek Sielatycki, zamieścił bardzo fajny link do świadectwo pewnego kościoła w Stanach, pod które przyszła grupa aktywistów homoseksualnych i w ogóle całego tego ruchu wyzwolenia seksualnego, żeby protestować przeciwko wartościom chrześcijańskim. To było gdzieś na prowincji w Stanach. I wierzący, to było chyba, zdaje się, też w niedzielę nastąpiło. I ta demonstracja została rozwiązana przez tych, którzy ją zorganizowali. Później był wywiad z tymi ludźmi z tego ruchu. On się nazywa w skrócie LGDB. O tak, wy wiecie lepiej. Był wywiad z nimi i było pytanie: a dlaczego państwo, dlaczego organizatorzy zlikwidowali tą pikietę? I ten główny organizator powiedział, że nie mieliśmy sumienia pod tym konkretnie kościołem robić tej pikiety, ponieważ ludzie, którzy tam byli, okazali się tak serdeczni dla nas, że byłoby nieprzyzwoite dalej manifestować pod ich zborem. Po prostu wyszli do nich tam z rozmową, z jakimiś poczęstunkiem, z napojami, zapraszali ich do środka i stwierdzili, że nie no, gdzie, ale tutaj ten protest organizować też właśnie jest. I po prostu rozwiązali pikietę, co mi też pokazuje na to, żebyśmy zwrócili uwagę, jak nasze życie jak nasze życie wygląda. I dobrze, teraz już po tych różnych wstępach, jeszcze wstępy są w ogóle najlepsze w kazaniu. Najgorsze są zakończenia w kazaniu, bo one trwają najdłużej, nie wiadomo po co są. I pastor mówi, już za chwilę kończę, więc dzisiaj będzie tylko wstęp i rozwinięcie. Tak, podobno muszą być, tak, poloniści uczą. Więc jeszcze jedna rzecz, filantropia, to jest od greckiego słowa fileo, co ci, którzy czytacie Biblię, wiecie, że to chodzi o taką bratnią miłość, tak, Filadelfia i tak dalej, to jest właśnie fileo, to jest ta życzliwość, dobroć, a trofia to jest współżycie, tak, mamy rośliny, są jakie? Nie, no, potrzebowałem właśnie, bo...
Filodendron.
Zapomniałem tego słowa, Boże. Dobrze, ale trofia. W każdym razie trofia to jest po prostu współistnienie z dwóch organizmów, gdzie obydwa to jest przeciwieństwo pasożytnictwa, gdzie tylko jeden organizm ciągnie zyski, ale... Symbioza, tak, to jest ta trofia, współżycie, współistnienie, to jest właśnie to, że obydwa organizmy odnoszą korzyść. Więc filantropia to jest dobre czynienie, dobra miłość, braterska miłość we współżyciu z innymi, tak, z innymi ludźmi. To jest to, co, to do czego też Słowo Boże nas zachęca. I teraz dobrze, to już chyba były wszystkie wstępy. Jeszcze mam dwa fajne cytaty. Jednego Amerykanina, drugiego Żyda, ale to może mniej więcej się gdzieś pojawią. A teraz już przechodzimy do wersetów biblijnych. To jest pierwsze takie wydarzenie. Przejdziemy Nowy Testament, gdzie jest mowa o czynieniu dobrze. Pierwsze wydarzenie w Betanii. Ewangelia Marka, 14 rozdział. A gdy on, Jezus, był w Betanii, w domu Szymona, trędowatego, i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego. Bardzo kosztownego. Stłukła alabastrowy słoik i wylała olej na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł, zostawcie ją, czemu jej przykrość wyrządzacie, wszak dobry uczynek spełniła. Tak? I tutaj zaczniemy. Ponieważ to jest taki, jest to związane z tematem w kontekście teraz już naszym, tak? Zboru, ludzi wierzących w Jezusa. Mamy konkretne wydarzenie. Jest Jezus, w domu jest. I przychodzi kobieta, która chce mu okazać wdzięczność. Chce go uwielbić, oddać mu chwałę. I robi coś ekstrawaganckiego. Przychodzi z bogatym darem, tak? Wielki flakon, ostatnio mnie instruowaliście na kazaniu, jakie tam mililitry dzisiaj są w sprzedaży, jakich nie ma. W każdym razie to była, dzisiaj byśmy powiedzieli, że to była maksymalna objętość, jaką można nabyć, najdroższego perfumu, bo dzisiaj mamy perfumy rozcieńczane w alkoholach, wtedy były rozcieńczane w olejkach i ona rozbiła ten flakon i wylała na Jezusa. To jest w ogóle ciekawa ilustracja, bo po pierwsze jest to takie trudne do zrozumienia, ponieważ jest to fizyczne. Jest to po prostu coś bardzo realnego. Mężczyzna jest, kobieta jest, jest wylany flakon, perfumów na głowę. Ciekawe. Kiedyś byłem na wsi w Wielkanoc i wchodzę do pokoju, ciocia wchodzi do mojego pokoju, w poranek to było w śmigus dyngus i pachnie. I się okazało, że wujek radośnik kupił flakon perfumów i stwierdził, że zrobi śmigus dyngus perfumami. To było takie 40 dni postu, to później było 40 dni po Wielkanocy zapachów. Wszystko pachniało. To jest ciekawe. I teraz w związku z tą ekstrawagancją, bo już jakby pomińmy te kwestie, nie chcę dzisiaj mówić o uwielbieniu Boga, dlaczego nie mamy się ograniczać, dlaczego mamy również w naszym ciele być zaangażowani w uwielbienie Boga. Nie chcę tych przykładów Starego Testamentu o świątyni, ile to kosztowało, przytaczać. To są bardzo ważne instrukcje dla nas dzisiaj, że Bogu się to podobało, Bóg to lubił, tak? Jezus to lubił, więc to już ten temat zostawię, ale pójdę dalej. uczniowie, ci, którzy byli blisko Jezusa, zwrócili uwagę na jeden element, że to było marnotrawstwo. Że to było drogie, a zostało przeznaczone na coś, można powiedzieć, zbędnego. I szemrali w obecności tej kobiety i mówili przeciwko niej, że zrobiła głupio. To były słowa przeciwko niej, to nie były słowa puszczone gdzieś w teorię na zasadzie, czy to właściwe? Nie, mamy nic przeciwko tobie. My po prostu tylko teoretycznie chcemy się zastanowić, czy ty dobrze zrobiłaś. Nie, to jest powiedziane, że oni przeciwko niej szemrali, czyli oni ją zaatakowali za to, co uczyniła, ze względu, z różnych względów, ale tutaj jest podany przykład, że dlatego, że to było drogie i można było wielu ubogich za te pieniądze obdarzyć, tak? No wiecie, ja się zastanawiam, czy podobna sytuacja nie miałaby miejsca wśród nas, gdyby coś takiego się wydarzyło. No wyobraźcie sobie to. Nawet jak czytałem w internecie na temat tej filantropii i tak dalej, to też ktoś omawiał taką sytuację, że bardzo dużo teoretycznych dyskusji na ten temat się odbyło, bo się okazuje, że na przykład można komuś przywrócić wzrok za jakąś cenę i się okazuje, że można uratować dziesiątki osób za te same pieniądze i uratować im życie. Teraz jest dylemat, czy przywrócić jednej osobie w drogiej klinice jakieś przeszczepy i tak dalej i wydać to na przywrócenie wzroku jednej osoby, czy uratować kilkadziesiąt osób, które żyją i z głodu umierają. I co zrobić? To jest bardzo podobne do tej sytuacji. Ja sobie myślę, że to myślenie w jakiejś mierze jest pozbawione sensu, bo ono nas nie dotyczy. My próbujemy sądzić wybory innych ludzi, co oni robią ze swoimi pieniędzmi, czy oni robią właściwe rzeczy ze swoimi pieniędzmi, że na to, a nie na coś innego je przeznaczają. I przez to cały temat dobroczynności zupełnie omija nasze życie. Bo co to ma z nami wspólnego? Wiecie, ta sytuacja, ona była tyle dramatyczna, że ona posunęła się dalej. Jezus później im wyjaśnił, mówi: nie czyńcie jej przykrości, zostawcie ją, nie wyrządzajcie jej przykrości, wszak dobry uczynek spełniła względem mnie, albowiem ubogich zawsze mieć będziecie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić, tak, to jest wasz wybór, mnie zaś nie zawsze mieć będziecie, ona to, co mogła dobrego, to uczyniła, uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb, zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę o tym, co ona uczyniła. To jest w ogóle temat na oddzielne kazanie. Natomiast tutaj jest w 10 wierszu powiedziane, że właśnie wtedy Judasz Iskariota, jeden z 12, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. Ciekawe, że akurat ta rzecz, ta czynność sprawiła, że Judasz powziął decyzję i powiedział: mam tego dosyć. Ten Mesjasz mnie przerasta. Zobaczymy, co on teraz zrobi, jak go sprzedam. Tak, i później wiemy, że później żałował tego i się powiesił i był rozgoryczony, że tak postąpił. Dlatego wyciągamy wniosek, że był po prostu niecierpliwym człowiekiem, który chciał sprowokować Mesjasza do działania. Ale ciekawe, że właśnie to wydarzenie sprawiło, że on po prostu powziął decyzję. W tym momencie. Teraz wiecie, myślę, że to jest dla nas bardzo taki kruchy, wąski mostek w naszym życiu, kiedy widzimy, że ktoś coś dobrze czyni dla kogoś innego. Bo to jest moment, że to jest taki mostek, przez który możemy przejść i powiedzieć: też będziemy dobrze czynić, a możemy powiedzieć, że to jest bez sensu. Bo komu to pomaga? I czemu to służy? A w ogóle ten czas można było przeznaczyć na coś innego. I ten mostek staje się punktem takim potknięcia, zgorszenia, bo możemy przejść na drugą stronę i zacząć żyć naśladując innych. I tak jak jest powiedziane, że o tej kobiecie będą, ilekroć będzie Ewangelia głoszona, będą przypominać to wydarzenie. Więc możemy znaleźć się w gronie tych, którzy składają świadectwo o tym, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Bogiem. A możemy dokładnie tak jak Judasz Iskariota w tym momencie zawrócić i powiedzieć: to jest bez sensu. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy, kiedy sprawa dotyczy dobroczynności, czynienia dobrze, bezinteresownego pochylania się nad potrzebami innych ludzi, kiedy widzimy, że inni coś takiego czynią, żebyśmy powstrzymywali po pierwsze swoje własne osądy, a raczej zastanowili się, czy nie przyłączyć się w jakiś sposób do tego, co jest czynione. I oczywiście nie na podstawie religijności, że będziemy potępieni, grzechu, ale po prostu w naszych sercach i w naszym sumieniu czynili dobrze. Więc mamy pierwszą ilustrację czynienia dobrze. Okej. Tak jak mówię, ten werset, on mnie bardzo tak naciska, żeby jeszcze pójść w drugą stronę i powiedzieć o tym, o ekstrawagancji chrześcijańskiej w tym dobrym znaczeniu. Naprawdę czczeniu Boga myślą, umysłem, ciałem, duszą, całą swoją twórczością i całym zaangażowaniem, i że to jest dobre, ponieważ ubogich zawsze mieć będziemy i w każdej chwili możemy dla nich dobrze czynić. Natomiast tutaj są jakieś jeszcze deficyty, ale to na dzisiaj to zamykamy. Teraz drugi werset, też bardzo ciekawy, z Ewangelii Łukasza z 6 rozdziału, od 9 wiersza. Była sytuacja, znowuż jest ten zwrot, dobrze czynić. I rzekł do nich Jezus: zapytuję was, czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie ocalić, czy zatracić? I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do niego, do chorego: wyciągnij rękę swoją. A ten to zrobił i ręka jego wróciła do dawnego stanu. Lecz oni, pełni szaleństwa, rozmawiali między sobą, co by uczynił Jezus.
Co by uczynić
z Jezusem? Ojejku. Inny fragment z innej Ewangelii, z Marka, jeszcze doobrazowuje nam tą ilustrację. W 12 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy: a on im rzekł: któż z was, mając jedną owcę, gdy mu ta w szabat do dołu wpadła, to czy jej nie pochwyci i nie wyciągnie? O ileż więcej wart jest człowiek niż owca. A zatem wolno w szabat dobrze czynić? Teraz mamy inną sytuację z dobrymi uczynkami, a mianowicie takimi, które wydają się, że one są w sprzeczności z naszym życiem dla Boga. Tak, tutaj był konkretny przypadek, on dotyczył szabatu. Wiadomo, że dla Żydów szabat to było jedno z pierwszych przykazań, jakich Bóg udzielił, żeby zatrzymywać się w swoim życiu raz na 7 dni i w tym czasie odpoczywać i nie zajmować się innymi rzeczami jak Bogiem, odpocząć, tak? I dla nich to było bardzo ważne, oni mieli wiele słowa, jest przekazanego przez Boga na ten temat im. Też było słowo, że zostali ukarani niewolą babilońską przez to, że lekceważyli szabaty, czyli polegali na swojej uczynkowości zamiast zaufać Panu. I po powrocie z niewoli ten temat szabatu był bardzo w tych kręgach takich gorliwców pielęgnowany. I teraz spotykają Jezusa, który w szabat uzdrawia chorych. Więc dla nich to było związane lekarz, praca, uzdrawianie chorych, opieka, tak? I im się coś w ich religijności burzyło. Czy to jest właściwe? Wiecie, ja myślę, że to jest bardzo dobry, bardzo, bardzo adekwatny do dzisiejszych czasów temat, ponieważ mamy całe mnóstwo chrześcijan, którzy w swoim czynieniu dobra nie posuną się do pewnych sytuacji, w których na pewno posunąłby się Jezus. I to są te przykłady, tak jak podałem tą historię z tego kościoła w Stanach. Że my mamy ludzi, którym byśmy dobrze uczynili, ale są tacy, których byśmy dobrze nie uczynili, bo uważamy, że to by było zło. Tak? Tutaj padło imię pewnego posła przed chwilą i ktoś powiedział: ojejku, ssali. Jest pytanie, czy temu posłowi wolno dobrze czynić? Jemu, dla niego. Czy chrześcijanin powinien coś móc dobrego zrobić dla tego człowieka? Gdzie to są właśnie te religijne okowy, jeden z przykładów, który mówi: uważaj, dokąd się posuwasz w swojej miłości. Tak? Czy to jest właściwe, że w tą stronę idziesz w swoim postępowaniu? Tutaj jest powiedziane, Jezus mówi, że dobrze wolno czynić w szabat. Że nie ma takiego dobra, któremu by się przeciwstawiały przykazania. Tak? I wiecie, dzisiaj już na przykład dzisiaj mamy ten temat ruchów tych właśnie, które jakoś tak chcą po prostu walczyć o swoje prawa, których my nie akceptujemy i mówimy, że dobrze, tolerancja to nie jest propagowanie i tacy chcemy być delikatni. Ale wiecie, gdybyśmy na przykład wrócili, powiedzmy, cofnęli się 100-200 lat do tyłu i mamy sytuację, która dzisiaj już jest jakby pokonana, ale kiedyś nie. Kobieta, dziewczyna młoda, niezamężna, zachodzi w ciążę. Jak wobec niej postępują inni chrześcijanie? Dzisiaj nam się wydaje, że kiedy dziewczyna jest w ciąży, to teraz wszyscy powinni rzucić się do tego, żeby jej pomóc. przygotować jej życie, jakoś zorganizować, znaleźć jej dom, że ona urodzi dziecko, będzie niemowlę, bezbronne, ona nie będzie mogła pracować, jest samotnie wychowującą matką, trzeba by coś z tym zrobić. Wiecie, 100-200 lat temu tym, co pierwsze krzyczało, to było: zaraz, to skąd się to dziecko wzięło? Niepokalane poczęcie? Nie, tam był grzech, tam było jakieś cudzołóstwo, to po prostu coś bezbożnego. Może i pomożemy, ale najpierw rozliczmy to zło. Tak? Do zakonu trzeba ją wysłać. Jakieś straszne, straszne rzeczy. Dzisiaj już jakby po prostu temat, myślę, samotnie matki wychowującej dziecko, nie jest taki kontrowersyjny jak w tamtych czasach, ale mamy dzisiaj tematy, które dla nas dzisiaj są na czasie. Które po prostu odrzucają innych ludzi za coś. Za jakieś postępowanie. Oczywiście. Czy oni dobrze czynią? Możemy powiedzieć, nie, oni źle czynią. Ale czy to ma zatrzymywać nasze dobro, dlatego że oni źle czynią? To bardzo ważne pytanie. Czy nasze czczenie, teraz już mówię w cudzysłowie, szabatu, świętość naszego szabatu, naszych świętości, naszych przykazań ma powodować, że my nie pomożemy tym ludziom? Wiecie, ja przez ostatnie chyba 3 lata propaguję szabat, szczególnie w tym zwariowanym warszawskim warszawskiej metropolii, gdzie ludzie pracują 7 dni w tygodniu po 12 godzin dziennie i mówię po prostu, jak się nie zatrzymamy, to nas ten Babilon pochłonie, tak? Ale teraz, czy ja na przykład, kiedy muszę coś kupić, bo jadę po drodze do przyjaciół i mam im kupić upominek i mówię, nie, nie, dzisiaj niedziela, nie kupię. I przyjdę i powiem, wiecie, chciałem wam przynieść kwiaty, bo tak naprawdę. Zero handlu w dni wolne. Lub na przykład jestem w sklepie, powiedzmy inna sytuacja, w niedzielę, jest pani na kasie, widać, że jest zmęczona, załamana, sfrustrowana, niewiele zarabia. Jest pod koniec już swojej zmiany, już nie rozpoznaje klientów. Nawiasem mówiąc, mieliśmy taką znajomą w Szwecji, która pracowała na kasie w supermarkecie i poszliśmy, żeby zrobić jej niespodziankę. Byliśmy zszokowani, jak ona nasz wózek opróżniła z wszystkich produktów, poprosiła o kasę, wydała resztę i ciągle nas nie zauważyła. Tutaj zrozumiałem, jak to jest ciężka praca. Po prostu na tych czytnikach. I teraz wyobrażam sobie, że jestem w takiej pracy i mówię sobie, no tak, nieszczęśliwa, no, sama sobie winna. Po co pracuję w niedzielę? Mamy wiele tego typu rzeczy w naszym chrześcijańskim pojmowaniu dobra, które zatrzymują nas w czynieniu dobra. Przecież mówię, żeby ta... Po co ta dziewczyna chodziła na te dyskoteki? Ta nastolatka, małolata. Wszyscy jej mówiliśmy! Zachorował na raka. Módlmy się o jego uzdrowienie. Ojejku, po prostu. Jeszcze, żeby to Hela była. Ale to był Kazik, który po prostu kopcił przed zborem ostatnie 10 lat, jak przychodził przed nabożeństwem, wypalał fajkę. Jak się raz o niego modlić o uzdrowienie po prostu? Przecież po prostu, gdyby nie palił. I masę tego typu rzeczy. Wiecie, Jezus, on czyni dobrze wszystkim. W Dziejach Apostolskich jest napisane, że Jezus dobrze czynił wszystkim, którzy się źle mieli. Nie, możesz, Agata, wyjść teraz, pokutuj. Rzuć papierosy po prostu na scenę. Powiedz, że się wyrzekasz tego. Nie wiem, o co. Jakąś wrażliwą strunę dotknąłem w jej życiu. Nie wiem. Czy na dyskoteki chodzi, czy nie wiem, o co chodzi. Nie wiem. Zajmiemy się twoim dzieckiem, Agata. Nie, naprawdę. Nie wiem, o co chodzi. Dobrze. Gdzie ja byłem? Teraz mi w ogóle rozmontowała mi całe... U Kazika, tak? Dobrze. Mamy mnóstwo tego rodzaju rzeczy w naszym chrześcijańskim życiu, które nas powstrzymują przed czynieniem bezinteresownego dobra. Zawsze myślimy, że dobro to się należy temu, kto naprawdę cierpi. Nie wiem, czy zauważyliście, ale też jest taka moda, że pojawia się... Są ludzie, którzy potrzebują pomocy, ale o nich nie słychać. I nagle są tacy, o których słychać. I nagle się okazuje, że to jest wielkie poruszenie. Bo ludzie są jakoś tak dotykani i potrafią rozróżniać większe nieszczęście od mniejszego. I mówią, o nie, no tutaj to na pewno, tak? Czy z nami nie jest podobnie? Że my po prostu nie czynimy tego dobra bezinteresownie, tylko my zawsze szacujemy, czy tej osobie dobro się należy, czy sobie da radę, może się nie należy, może to nie jest jeszcze taki dramat wcale. A czy ta osoba po prostu nie popełniła jakichś błędów, bo gdy popełniła, to nie mamy litości już. Prawda? Takie nawet wydarzenie chyba z tego tygodnia, czy z zeszłego tygodnia spalił się dom kobiecie, która i kobieta zginęła, która ratowała dzieci z pożaru. Jest cały czas, trwa takie poruszenie, wsparcie, żeby odbudować dom, żeby pomóc tej babci, która teraz dzieci będzie wychowywała, bardzo takie, no, bardzo mocne. Ale wiecie, dla mnie pierwszym momencie, kiedy obserwowałem, to myślałem, wow, to jest właśnie to. Ludzie odczuli, że to jest właśnie bardzo niesprawiedliwe ze strony losu, tak? Bo ona zginęła, ratując dzieci z pożaru i wracając jeszcze po jakiejś rzeczy do tego domu i tam się strop zawalił. I po prostu, a ona ratowała te dzieci. I wszyscy widzą, że to jest niesprawiedliwość losu, tak, powiedzmy, i chcą temu zaradzić. I myślę sobie, no tutaj nie powinno być żadnych komentarzy. Ale i tak się komentarz pojawił. Ale co spowodowało pożar? Coś było nie tak z instalacją? Ktoś coś zaniedbał? Czy tam jakiś prąd na lewo nie był podłączony gdzieś? Czy jakieś kable nie iskrzyły? Rozumiesz? To jest właśnie to, o czym tutaj mówimy, tak? O takie niewłaściwe sądzenie. Ja wierzę, że my jako Boże dzieci, my możemy zawsze dobrze czynić. Każdemu. W każdej sytuacji. Bez względu na to, co jest przyczyną cierpienia tego człowieka. Czy przyczyna leży w innych ludziach, czy przyczyna leży w nim samym. Nie powinniśmy sądzić, bo wtedy znajdujemy się w tym miejscu tego Judasza, który na tym cienkim mostku, który był testem dla niego, wycofuje się. I mówię, nie, z tymi przerwumami to już jest przegięcie. Dobrze. Okej, okay. Kolejne wersety. A, tutaj jest bardzo dobrze. Teraz przemówi do was Clint Eastwood. Za chwilę, ale to jest właśnie w kontekście... Ale dobrze, okej, okay. Niech wybrzmi nam Clint Eastwood. A jeśli z twojego życia chrześcijańskiego zabierzemy chodzenie do kościoła, czy coś zostanie? Ktoś fajnie skomentował mi na Facebooku tą ilustrację i powiedział, no, mina typowego pastora. Ale to jest dobre. Bono też bardzo podobną rzecz powiedział, że religia to jest to, co zostaje w budynku po tym, kiedy duch opuszcza budynek, tak? Ja myślę, że w kontekście dobrych uczynków, można w różnych kontekstach to czytać, ale w kontekście, ja bym mógł na przykład powiedzieć właśnie, czy masz grupę domową? Tak, no bo to w niedzielne chodzenie do kościoła. Że jeszcze w tygodniu trzeba gdzieś pójść, jeszcze się gdzieś pomodlić, na jakąś modlitwę pójść, tak? Czy coś zostaje, tak? Jak nie przyjdziesz w niedzielę do kościoła, to gdzieś w ogóle poszedłeś. Więc można to w różnych kontekstach czytać. Ale teraz przeczytajmy to tylko w tym kontekście czynienia dobrze, tak? I myślę, że to jest ciekawe, że my na przykład myślimy o czynieniu dobrze, to myślimy tak, w kontekście do Boga, to myślimy czynić dobrze, to znaczy nie czynić rzeczy, które nie zasługują na nagany z Jego strony. Żeby nie psuć sobie z nim relacji. Możemy myśleć o czynieniu dobra względem siebie, tak? Nie jem chipsów. Nie jem smalcu. Łyżeczkami już, tylko na chleb zacząłem smarować. Nie obżeram się. Jem w tłusty czwartek, jem tylko 20 pączków. Nie tak jak w poprzednich latach 40. To jest to dobro, które czynię względem siebie. Wysypiam się, prawda? Nie kupuję tanich szamponów, nie? Włosy mi są potrzebne. Więc mamy dobro, które czynię w relacji mojej do Boga, żeby jemu nie podpaść, względem siebie, żeby sobie dobrze czynić. Później mamy jeszcze tych najbliższych, od których nasze życie jest zależne, tak? Więc jakiś mąż mówi, słuchaj, wczoraj były walentynki, zabrałem żonę na randkę. Patrzę na niego i tak sobie myślę, co to było? No, nie było bezinteresowne. Co by było, gdyby nie zabrał? Jakie zło by go spotkało. Więc po prostu, tak, bo we wtorek idzie na spotkanie na temat tańca płci, więc trzeba się wykazać. Więc względem po prostu drugiego człowieka. Ale wiecie, to co my teraz mówimy, a propos tego słowa, to jest to dobro, które nie zawiera się w żadnej z tych kategorii. Tylko jest naprawdę bezinteresownym wyciąganiem pomocnej dłoni, nie wiem, czasu, pieniędzy, zaangażowania wobec tych, którzy nie są w stanie nam pomóc. Jest taka przypowieść Jezusa, który mówi, że jeżeli po prostu... Czy to jest coś dobrego, jeżeli dobrze czynimy tym, którzy nam dobrze czynią? On mówi, że najgorsi ludzie na świecie tak postępują. Czynią dobrze tym, którzy dla nich dobrze czynią. Mówią dzień dobry tym, od których zależy ich życie. Dzień dobry panie kierowniku, dzień dobry panie kierowniku. Jak po prostu, jak w tym, jak w misiu, tak? Łubu-dubu, nie tam żyje prezes naszego klubu, panie prezesie. To jest właśnie, więc nie, ale tu chodzi o to teraz, czy dobrze czynimy tym, od których nasze życie nie zależy. Tak, wchodzimy do sklepu i jak jesteśmy źle obsłużeni, zaczynamy robić fochy. Dlaczego? Bo klient nasz pan i ta pani powinna wiedzieć, kto tu jest panem. A się okazuje, że ludzie... Wiecie, byłem teraz niedawno, wracałem z Olsztyna, była chyba 23, wjechałem na stację benzynową w Nidzicy, środek nocy, i pani, która obsługiwała mnie, po prostu ona ledwo stała na nogach za kasą. I taka była, mówię, kawę, latte, ona cappuccino, ja mówię, latte, ona, to cappuccino, tak? I ja po prostu, warszawiak, prawda? W ogóle z Izą ostatnio rozmawialiśmy, że przydałoby się nakreślić taki film o warszawiakach, a ja, tak jak mi scenariusz przedstawiła moja żona, to mówię, to nie jest film o warszawiakach, to jest film o hamach. Bardziej uniwersalny. Ale właśnie, wiesz, ale mi to cappuccino, a ten i tak się po prostu, wiesz, pierwsza myśl, zaraz, to kosztuje 8 zł, to ja mega kubek zamówię. Ale później, natychmiast po prostu, zaraz, ta pani tam się zaraz przewróci za tą kasą. I zacząłem z nią rozmawiać i mówię, o, ciężka nocka. Ona mówi, tak. Mówi, to która godzina już pracy? Ona mówi, 18 czy coś tam. Ja mówię, tyle czasu? Mówi, tak, bo koleżanka się rozchorowała, musiałem ją zmienić, szefa nie było, wiesz. I po prostu ledwo się trzyma. Tylko teraz, wiecie, no, teraz ta ilustracja jest, działa na korzyść, tak, tej pani, bo są dane, bo jest współczucie, o, 18 godzina, o Boże, tak. Ale na początku nie ma tej informacji. Nie wiemy, dlaczego ludzie się tak, a nie inaczej zachowują, więc my często myślimy, że możemy ich osądzić. A nie wiemy, czy możemy. Czy my w podobnej sytuacji byśmy się nie znaleźli. Dobrze. Przechodzimy od wstępu do rozwinięcia. Jeszcze tylko kilka wersetów. List do Galacjan. Teraz będą z listów Pawła, a na koniec z proroków Starego Testamentu. Bo kto sieje dla ciała swojego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto dopóki czas mamy, czynimy dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. To jest po prostu bardzo mocny werset, który po prostu mówi o tym, że czynienie dobra to jest nasze najzwyklejsze powołanie, które powinno być czynione z gorliwością. Czynić dobrze innym. Jakby się tak zastanowić, to po prostu, gdzie to jest obszar na to w naszym życiu? Tak? Na chodzenie do kościoła, wracając do Clinta Eastwooda, mamy czas na wrzucanie na kolektę pieniędzy, tam też jest, mamy te swoje takie poprawności religijne. Ale to jest po prostu czynić dobrze, nie ustawajmy, wszystkim, tak? We właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia, czynimy dobrze, domownikom wiary, tym, którzy nas... Więc to jest, wiesz, to jest cały czas... To jest jakby czynienie dobrze, jest przeciwieństwem zwykłego uczestnictwa. Bycia obecnym. Jestem w kościele. Wiesz, to jest... Nie o to chodzi, pójdźmy dalej. 1 Tesaloniczan 5,15. Baczcie, żeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie, nawzajem i wszystkim. Więc tu jest słowo starajcie się. Więc sobie myślałem tak, jeżeli bym robił takie ogłoszenie, bym robił przyjdźmy na modlitwę, słuchajcie, nawet kiedy ostatni raz byłeś na modlitwie? O, no tak, no pastor, trzeba się modlić, Pan Bóg, pastor, tak, dawno nie byłem. Ale tutaj apostoł mówi, starajcie się dobrze czynić. Kiedy ostatnio jakieś bezinteresowne dobro w twoim życiu zaistniało wobec innych ludzi? Tak, mamy godzinę na modlitwę w tygodniu, to teraz powiedzmy godzinę na czynienie dobrze komuś. Bezinteresownie. Udzielanie. I wiecie, starajcie się. Czyli po prostu, wiesz, staranie się to jest taki proces, że on wymaga zaangażowania się. Nie znam takiej zasadzie, wiesz, idzie dziewczynka ze skarbonką, zbiera na orkiestrę świątecznej pomocy i po prostu ja, spoko. To nie jest staranie się. To jest coś, co zostało nam już tak pod nos poddane, że no głupio by było się odwrócić plecami. Więc czynię dobrze. I dobrze, że czynię dobrze. Dobrze, że się nie odwracam. Za chwilę będzie o odwracaniu się od potrzebujących. Ale po prostu staranie się, czyli tak naprawdę to jest moje po prostu kombinowanie. Jak ja mogę teraz zrobić, żeby pomóc? tak? Gdzieś się urodziło dziecko. A co tam by... Może to jest ktoś, kto miał dziecko, kto urodził, wie, że to jest moment rewolucji. Wszystko kipi, tak? Albo jakaś inna sytuacja. I teraz... Już wiem, że jest potrzeba, ale teraz muszę się postarać, żeby uczynić to dobrze, bo muszę proces tworzenia w to zaangażować, tak? To jest tak jak też z ewangelizacją, kiedy mówimy o twórczej ewangelizacji. To już wiemy, o co chodzi, tak? A teraz twórcze czy nie niedobra? Czyli po prostu tak pomóc, jak pomóc? Żeby ta osoba nie czuła się poniżona. Żeby ta osoba mogła to swobodnie przyjąć bez żadnych zobowiązań. Żeby nie czuła się, że jest manipulowana albo kupowana. Starajcie się czynić dobrze. Okej. Drugi do Tesaloniczan 3,11. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie. Nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Więc obraz jest taki, że my życie już mamy zajęte. Tak. Tylko czym mamy zajęte? Co jest treścią naszego życia? W tym tygodniu bardzo fajna się pojawił link. Kasia Kopyta, która jest pracuje nam w terapiach, w psychologiach różnych, zamieściła o nowym rodzaju zaburzeniu. Było córka, nowa córka anoreksji. Ludzie, którzy mają zaburzenia wynikające z żywienia, ponieważ dostają pewnego rodzaju zakręcenia, tak? I muszą obliczać, ile jedzą i co jedzą. I nigdy nie mają przyjemności z jedzenia, ponieważ całe ich zaangażowanie jest w to, żeby zjeść właściwe rzeczy we właściwych proporcjach. I nigdy nie cieszą się jedzeniem. I było podane, że jakieś tam kilkanaście procent osób, które zawodowo zajmują się, są dietetykami, cierpi na to. Obsesja, tak? Żywieniowa. Coś strasznego. Nic nie robią, tylko zajmują się niepotrzebnymi rzeczami. Jeżeli my możemy w naszym życiu upchać tyle nowych rzeczy, których jeszcze nie upchaliśmy. Możemy zmieniać. Dobra, to mi się znudziło, teraz zajmę tym. To mi się znudziło, zajmę się tym. I już czasu nie ma na nic. Tak? Więc tym nakazujemy i napominamy przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli, a wy, bracia, nie ustawajcie dobrze czynić. Jest inny fragment, który jeszcze mówi, żebyśmy nie byli zdani na niczyją pomoc. Tak? To jest właśnie to jedzenie własnego chleba. Tak? Napominamy was, bracia, nie ustawajcie dobrze czynić. Dobra. Już się zbliżamy do końca, więc będę zamykał. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. My mamy definicję grzechu, raczej tą negatywną, popularną, czyli zgrzeszę, jeżeli to zrobię. Więc nie grzeszę, bo nie robię tego, tego i tego. Nie palę, nie piję, nie cudzołożę. Święty! Bo nie robię, bo się oddzielam od nierobienia pewnych rzeczy. Tutaj mamy obróconą definicję. Jest powiedziane, jeżeli ktoś umie dobrze czynić, a nie czyni, to grzeszy. Więc grzechem jest nieczynienie dobrych rzeczy. A nie tylko nieczynienie złych.
Czynienie
złych jest grzechem, tak. Świętość jest nieczynieniem złych rzeczy. Świętość jest czynieniem dobrych rzeczy i grzechem jest nieczynienie dobrych rzeczy, kiedy możemy je uczynić. Tak? Więc wiem, że co jest dobre, wiem, jak mogę pomóc, ale tego nie robię. To jest grzech. Teraz o Godsonie. Jeremiasza 13,23, naszym przyjacielu. Pastorze po fachu. Jeremiasza 13,23. Czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie czynić dobrze? Dwa zagadnienia są poruszone. Pierwsza rzecz, nie może czynić człowiek, który ma z dobra, który ma złą naturę. My wszyscy, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa, składamy świadectwo, że mamy już dzisiaj dobrą naturę. Więc umiemy dobrze czynić, tak? To jest pierwsza rzecz. Więc nie powinniśmy po prostu tutaj się w ogóle zatrzymywać i nie powinniśmy oskarżać tych, którzy źle czynią, jeżeli nie mają dobrej natury w sobie, nie mają Ducha Świętego. Nie powinno nas to dziwić. Ale druga rzecz jest powiedziana, że jest coś takiego jak przyzwyczajenie. Przywykli do złego, możecie dobrze czynić. Gdzie czynienie dobrze też wymaga pewnych przyzwyczajeń. Żeby być człowiekiem nastawionym na czynienie dobrze. To jest przyzwyczajenie. Do wszystkiego się można przyzwyczaić. Ale ciężko jest czynić dobrze, jeżeli przyzwyczajenia są złe i dążą cały czas do czynienia złych rzeczy, tak jak był ten poprzedni werset, zbędnych, niepotrzebnych. Mamy nawyk czynienia rzeczy zbędnych, niepotrzebnych, zbytecznych, nikomu niepotrzebnych. No to wtedy nie ma miejsca na czynienie dobrych rzeczy. Dobrze, Jeremiasz 4,22. Jakże głupi jest mój lud. Zawsze najostrzejsze napomnienia w Biblii nie są wobec tych, którzy do Boga nie należą, tylko zawsze są najostrzejsze wobec tych, którzy do Boga należą. Jakże głupi jest mój lud, nic o mnie nie wie. To jest dobre. Niemądre to i nierozumne dzieci. Są biegłe w czynieniu zła, lecz dobrze czynić nie umieją. Więc czynienie dobra to jest umiejętność, którą można rozwijać. Ciekawe. Szkolić się, uczyć się, nauczyć się czynić dobrze. Czujecie, tak, że to jest zupełnie nowe kazanie, nie pasujące do mnie. Podobny werset z Izajasza 1,17. Uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Uczcie się tego. Myślę, że to jest po prostu nieograniczone pole do popisu wobec wszystkich, którzy są w tego rodzaju potrzebach, jak tutaj wymienione. Wdowa, sierota, niesprawiedliwie potraktowany, niesprawiedliwie ktoś osądzony. Możemy się nauczyć czynić dobrze. To jest moment, kiedy jeszcze czytałem o tej filantropii i dobroczynności, jeszcze w internecie, jeszcze jedna rzecz mi się przypomina. Dla mnie było ciekawe to, że nawet są stowarzyszenia, organizacji, które zajmują się dobroczynnością. Taki miałem obraz takiej piramidy, która rośnie. Ludzie w potrzebie, organizacje, które się buduje, żeby im pomóc, a później buduje się organizacje, które zrzeszają te organizacje, które pomagają. Jak sobie pomyślałem, to, co jest w Bożym sercu, to jest deinstytucjonalizacja w pewnym sensie. Żeby nie myśleć, jeżeli mam się zaangażować w dobroczynność, to muszę się zaangażować w jakąś instytucję. Ty jesteś instytucją. Ty jesteś instytucją, kiedy się nie odwracasz od potrzebującego. Nie potrzebujesz być zaangażowany profesjonalnie w dobroczynność. Masz ręce, masz mózg, masz serce, masz pieniądze, masz czas. Ty bądź uruchomiony do tego, tak? Nie oddawajmy instytucjom tego, co jest naszym życiem. To, co też głosimy o Kościele, mówiąc, że Kościoła w pewnym sensie nie ma, ponieważ to my jesteśmy Kościołem. Więc nasza odpowiedzialność tworzy, nasze czynienie dobra czyni to, co jest dobrem, a nie jakieś kościoły, związki wyznaniowe, tak? To jest ten kierunek. I ostatni werset. Halleluja! Przypowieści 3,27. Nie wzbraniajmy się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy. Nie mów do swojego bliźniego, idź i przyjdź znowu, dam ci jutro, jeśli możesz to teraz uczynić. Strasznie mi się ten fragment podobał, ponieważ tu jest użyte słowo moc. I teraz przypomniało mi się to, co może uczynić wierzący. Co może wierzący? Co jest możliwe dla wierzącego? Wszystko jest możliwe. Czy możemy widzieć cuda? Tak. Czy możemy mieć wysłuchane modlitwy? Tak. I tutaj jest powiedziane to w zupełnie innym kontekście. Jeżeli to leży w twojej mocy, to czyń dobrze potrzebującemu. Tak? Zobaczcie, ile my po prostu się skupiamy na szukaniu mocy w kontekście tego po prostu coś, co leży na granicy niemożliwego. Jeśli będziemy mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, to choćbyśmy powiedzieli tej górze, przerzuć się w morze, to nas usłucha i tak. To nas bardzo tak ekscytuje. Dzisiaj znalazłem taki, sobie przeglądałem wiadomości rano i znalazłem Polaka, który w tej chwili podróżuje na rowerze z Alaski przez dwie Ameryki aż po przylądek Horn i ma tam na to pół roku na rowerze jedzie. I zobaczyłem to i tak wejdzie wszystko tak. Od razu kolegom wysłałem, mówię, to jaka podróż. Jeden kolega mi odpisał, nierealne. Jak mi odpisał nierealne, to ja od razu, nierealne. Nierealne, nie mogę. Nie zbraniajmy się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w mojej mocy. Można naprawdę zrobić tak wiele dobra, bo leży to w naszej mocy. I teraz druga rzecz, nie odwracać się, tak? To jest bardzo ciekawe. W dzisiejszym świecie mamy bardzo dużo, ja wiecie, też mojej żonie opowiadałem w drodze, jak jechaliśmy do zboru, bo oglądałem sobie zdjęcia chyba w piątek stolicy z lat 70. Warszawy, zdjęcia z Warszawy. I takie szczególnie mi się zwróciły moją uwagę zdjęcia spod Pałacu Kultury. Kobiet z wózkami, w pięknych sukniach, z parasolkami przeciwsłonecznymi, siedzą pod Pałacem Kultury, te drzewka jeszcze takie mniejsze są niż teraz. I taka sielanka jest, taki jest po prostu obraz, taka idylla po prostu. Ten Pałac Kultury jeszcze taki biały, nie taki poszarzały. I sobie próbowałem wyobrazić teraz, że tam siedzą takie kobiety z wózkami. I mówię sobie, jejku, to miasto zdziczało. Tam są bezdomni, tam ludzie pędzą z kolejki na metro, tam jacyś handlarze, tam jest brud, tam jest smutek. Z tym wózkiem to pani, gdzie? Pod dworcem centralnym z wózkiem. Do łazienek pani jedzie, do Parku Saskiego. Może tam jeszcze to da radę zrobić, tak żeby ta idylla była. Wiecie, i wszyscy wszystko zdziczało w tym mieście. To miasto jest nienormalne. Ale w związku z tym, my często w kontekście dobra mamy wymówkę w tym momencie. Bo jeżeli takie wszystko jest, i wiecie, i są te rzeczy takie, tak? Są gangi ludzi, którzy żebrzą. Całe gangi. I ktoś zbiera dochód z tego. I tak dalej, i tak dalej. I teraz my się zastanawiamy. I wiecie, myślę, że Słowo Boże nas zachęca, żebyśmy się mniej zastanawiali. Nie mamy być głupi, nie mamy być naiwni, ale wiesz, zastanawiać się nad tym, czy uczynić coś dobrze, to już jest niedobrze. Jeżeli mamy właściwy osąd i sprawiedliwy osąd, ja też bardzo szybko robię tak, tak? Teraz byłem w biurze, w piątek zadzwoniła pani i mówi: dzień dobry panie, dzwonię do pana jako przedstawicielka banku Citibank Handlowy. Czy mógłby pan ze mną chwileczkę porozmawiać? A ja mówię, nie. A pani mówi, a dlaczego? Nie mam czasu. Do widzenia. I się rozłączyłem. I wiesz, nie mam żadnych wyrzutów sumienia. Bo już wiem, o co chodzi, tak? Ja nie jestem klientem tego banku, to jest po prostu... Nie wiem, skąd oni mają mój numer. Po prostu w ogóle jakiś kosmos po prostu. Wiadomo, że jakaś sprzedaż, jakaś akwizycja przez telefon. Ale wiesz, ale gdy podchodzi człowiek na ulicy i potrzebuje pomocy, to czy ja mam taką szybką ocenę jego? Mogę zrobić? Może lepiej nie odwracać się i czynić dobrze potrzebującemu wtedy, kiedy tą potrzebę ma. A może się okaże, że zostałem oszukany. Ale powiem ci, to nic nie szkodzi. I tak zyskałem w tym momencie. Bo nie odwróciłem się, kiedy była możliwość czynienia dobrze. Na koniec dwa cytaty. Najpierw Jacka Londona. Powstańmy wszyscy, wysłuchajmy tych cytatów na stojąco. A wersety biblijne na siedząco, a cytaty na stojąco. Żartowałem. No. Nie no, można cytatu z Jacka Londona na stojąco wysłuchać. Jak kto lubi, no. Uwaga, Jack London, pisarz. Dobroczynność nie polega na Jeszcze nie przeczytałem. Dobroczynność nie polega na dawaniu kości psu. Dobroczynność to kość dzielona z psem wówczas, gdy jesteś równie głodny jak on.
Jeszcze raz.
A mówiłem, że na stojąco. Dobroczynność nie polega na dawaniu kości psu. Dobroczynność to kość dzielona z psem wówczas, gdy jesteś równie głodny jak on.
Dotarło.
Warto było wstać, nie? Dobra. Teraz z Juliana Tuwima.
Lokomotywa.
Nie lokomotywa, w lokomotywie nie ma nic o filantropii. Filantrop jest to człowiek, który publicznie zwraca bliźniemu drobną cząstkę tego, co ukradł prywatnie. Ktoś też powiedział, i to chyba był Benedykt XVI powiedział na jakimś przemówieniu z 2 lata temu, powiedział, że dobroczynność nie ma sensu, kiedy dawanie ubogiemu jest w tym samym czasie napełnianie siebie dumą. Także wiecie, myślę, że to jest dobre kazanie, które dzisiaj powiedziałem. Nie o Panu Bogu, o nas, uczynieniu dobrze. Myślę, że wam po prostu poszerzyłem myślenie. Ale myślę, że w mieście, w którym żyjemy i w czasach żyjemy, otwierają się dla nas szerokie pole do popisu. I niekoniecznie musi być to adopcja piesków ze schroniska. Co jest w porządku. Łukasz, przepraszam, właśnie dzisiaj jedziecie, tak? Szczeniaczka. Sorry, Łukasz, przepraszam. Nie, no dobrze jest brać szczeniaczki z schroniska. No jedź, dobrze zrobiłeś, że dzisiaj tam jedziecie. Okej. Okay. Ale wiecie, ale zastanówmy się po prostu, że pewne komunikaty poruszają, pewne nie poruszają. Coś jest nie tak. Amen. Dobrze. Okej. Okay. Łapiecie, co dzisiaj chciałem powiedzieć? Czy są jakieś pytania? Macie jakieś pytania?
Wszystko jasne.
Przetrawić.
Przespać się.
Przemodlić, czy pastor miał rację. Okej, okay, dobrze. Niech nam wszystkim Bóg wybaczy. Ale powiem wam, w mieście, w którym żyjemy, naprawdę jest szerokie pole do popisu. I tak jak powiedziałem, nie tylko te schroniska dla bezdomnych zwierząt. Naprawdę jest masę bezdomnych ludzi, jest masę cierpienia, jest masę... Bardzo cierpią ludzie, którzy mają wszystko już i nie mają skąd pomocy uzyskać. W tym tygodniu rozmowę słyszałem w telewizji o zaburzeniach psychicznych wśród dzieci warszawskich, szczególnie z rodzin, którym bardzo się powodzi, ponieważ czasu nie miał kto poświęcić tym dzieciom. Jest świat tonie i teraz lepiej posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia Clint Eastwood. Amen. Pomodlę się. O, dobrze, Zbyszek, fajnie.
Bono też powiedział bardzo ciekawą rzecz na tych konferencjach. Coś takiego, że dla niego Kościół to był zawsze taki olbrzym, który nic nie robi, jakby ma strasznie dużo możliwości, ogromny potencjał, którego w ogóle nie wykorzystuje. I w jednym z wywiadów tak bardzo mocno to powiedział i tak chciałem się zwracać do pastorów. I kilka lat później właśnie był drugi wywiad, który słuchaliśmy właśnie na tym GLS-ie. Powiedział, że nie myślał, nigdy nie spodziewał się tego, że olbrzym może się tak szybko obudzić i tak szybko biec. Że nastąpiła ogromna zmiana w ciągu tych ostatnich lat, patrząc na w ogóle Kościół na świecie. Faktycznie jakby o wiele większe zainteresowanie się pojawiło potrzebującymi.
Tak, to można globalnie i też tak z zewnątrz różnie to oceniać. Fajne są świadectwa ludzi, którzy na co dzień nie są zaangażowani w Kościół, mogą takie dobre świadectwo wydać. Ale myślę, że tutaj przede wszystkim jakbyśmy mogli wrócić do tego, co myślał Judasz w tym momencie, kiedy ta kobieta wylewała na głowę Jezusa te perfumy. Bo to był punkt taki przechyłu w jego życiu. On wtedy postanowił, że zdradzi Jezusa. Kiedy widzimy, że dobro jest czynione, to zastanówmy się, czy się po prostu do tego nie przyłączyć. O, moja żona mówi, bardzo fajna ilustracja, jak protestanci zarzucają katolików, że modlą się o uzdrowienia chorych na przykład. dobre.
Albo uwalniają.
Dobrze. Okej, okay, fajnie. Mamy różne myśli. Kończymy. Powstańmy teraz już naprawdę. Pomodlimy się i niech was Bóg błogosławi. Ojcze, dziękuję Ci za to, że zwracasz nam uwagę w tym świecie, w którym żyjemy, żebyśmy nie żyli dla samych siebie, ale naprawdę skupili się na czynieniu dobra. Poszli w stronę czynienia dobrze, że to są dobre, dobrze jest czynić dobrze. Ojcze, proszę Cię, przenikaj nasze myślenie, żebyśmy jeszcze bardziej się poszerzyli, żebyśmy się przyzwyczaili do czynienia dobra, żebyśmy nauczyli się czynić dobrze, żebyśmy nie odwracali się od potrzeb, które są zauważalne i są wokół nas, żebyśmy nie zajmowali naszego życia rzeczami, które są zbędne, ale skupili się na służbie i służeniu innym. Ojcze, dziękujemy Ci za prawdę Twojego słowa i za te rzeczy, w sposób, w jaki Ty nas zachęcasz, Panie. Błogosławimy Ciebie, uwielbiamy i oddajemy chwałę. I wszyscy powiedzieli amen. Zapraszam do sali naprzeciwko. Kawa, herbata, ciasto, rozmowy. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.